i orkiestry, albo świersza za kominem, albo koncertu jesiennego na dwa świersze, aha, prawda, na trzy świersze,
tak,
i gwiazd w kominie, w koninie, w świdwinie, w ominie,
w świeciu. I tu palnąłeś głupstwo. Młodzież powinna, ale nie słucha. Młodzież jest krnąbrna. Możemy sobie o tym śmiało tutaj mówić, ponieważ młodzież nas nie słucha.
Wszelako nie o to chodzi. Co innego kontakt typu młodzież starsi, a co innego kontakt typu młodzież młodzież. To tak, jakbyś porównał rakietę typu ziemia-ziemia z rakietą ziemia-powietrze.
Albo z rakietą typu woda-woda.
Inaczej baden-baden.
Albo też coś typu rakieta-rakieta czy towar-towar, tak?
Nie rozumiem.
Przepraszam.
No, z naszych rozsądnych rozważań, proszę pana, panie Leszek, wynika,
no,
że te stosunki między młodzieżą a młodzieżą są wręcz niestety nikłe, albo są wręcz niewidoczne. I jak to się, proszę pana, dzieje?
No
może ta młodzież ukrywa coś przed starszymi? Może przed starszymi niż my?
Przed starszymi nic nie ukryje, nic się nie ukryje. Nawet ktoś jeszcze starszy. Te stosunki międzymłodzieżowe, takie międzyszkolne, czy międzyuczelniane, międzyśrodowiskowe, są, one istnieją, one nawet się kłębią, wiją, one falują, kipią, kotłują się jak zupa w garnku. One się pienią jak pieniała wielka. One musują, dymią jak dymi kłando tuberaj. One przewalają się jak klacz Przewalskiego z domu Arab. Wibrują, drgają, zipią i dyszą.
Tak, młodzież. Jak się zetknie z młodzieżą, proszę pana, to nic starszego z tego nie wyjdzie.
Nic.
Nie ma tam miejsca dla starszego.
Nie.
Wśród młodzieży trzeba być młodym. Albo jeszcze młodszym.
Mlodość.
Starszy powinien umieć być młodszym, proszę pana. Jak nie umie, to
nic z tego nie.
Inaczej ten stosunek młodzieży do starszego zniszczy staruszkę.
Nie, młodzież ma starszego za nic. Za nic w świecie go nie polubi, jeszcze go obrazi, ofuknie, ubliży mu na wymyśla, poprzeklina, zmiesza z błotem, zbluzga, zmiętosi, wytarmosi, zwiąże, okulbaczy, osiodła, przypobręży, gwiśnie, świśnie i szukaj wiatru w polu, kiedy nie ma pola.
Mów o wilku, kiedy nie ma wilka.
Korzystaj trzeci, jak nie ma dwóch, co się biją.
Tak, idź pod rynny, jak nie ma deszczu.
Tak, z dup suknię, jak ona nie chce zdobić człowieka.
Co?
Z dup suknię.
Zdjąć?
Z dup suknię, jak ona nie chce zdobić człowieka.
Koniec?
Zdobić.
No to
koniec.
Dariusz Bittner. Małpa. Nie wiedziałem, co mam z tym kawałkiem papieru zrobić. Poszedłem do dyrektora ogrodu zoologicznego. Przepraszam, że niepokoję. Już właściwie wracałem do domu, gdy jakaś małpa podała mi przez pręty klatki kartkę. Dyrektor spojrzał na mnie z niechęcią. Jednym ruchem kraciastej chusteczki otarł pot z łysiny. Chwilę ważył zmięty świstek w dłoni. Musiał pan to brać? Zapytał niespodziewanie. Żachnąłem się. Kosmata łapa wcisnęła mi to do ręki. Odruchowo zajrzałem, co tam jest napisane. Dyrektor jeszcze chwilę. Przyjacielu, a nawet nie waham się powiedzieć bracie, nie jestem małpą. Pomóż mi wydostać się z tej klatki, gdzie zostałem uwięziony przez pomyłkę. Było tak. Prawie 25 lat temu morze wyrzuciło mnie na brzeg bezludnej wyspy. Statek, na którym płynąłem w charakterze pasażera turysty, zatonął. Ponad 20 lat spędziłem w samotności, niebacznie redukując swoje poczynania zaledwie do przeżycia każdego kolejnego dnia. Poniechałem zupełnie rozrywek umysłowych, deklamacji ulubionych wierszy, prowadzenia pamiętnika na glinianych tabliczkach, czy choćby patykiem wprost na ziemi. A przede wszystkim nie dbałem zupełnie o higienę osobistą. Nic więc dziwnego, że kiedy wybiegłem na spotkanie przypadkowego statku, ludzie wzięli mnie za dorodny okaz małpy, złapali w klatkę i przewieźli do zoo. Moje próby porozumienia się za pomocą rozmowy spełzły na niczym. Zapomniałem ludzkiej mowy, nie potrafiłem pisać, umiałem tylko jeść i spać i drapać się tam, gdzie mnie spędziało. Ale teraz, po wielu latach intensywnej nauki, znów potrafię posługiwać się długopisem. Obecnie uczę się mówić. Niektóre proste wyrazy, takie jak mama czy tata, nie są już dla mnie żadnym problemem. Dlatego proszę cię, bracie, abyś zainteresował się moją dolą i umożliwił mi powrót na łono społeczeństwa. Żałuję, iż dopuściłem do takiego upadku mojego ja, do zaprzepaszczenia w sobie człowieczeństwa, ale sądziłem desperacko, że przyjdzie mi umrzeć na bezludnej wyspie. Uporczywą pracą nad sobą pragnę udowodnić, że zasługuję na powrót między ludzi. Nie zostawiaj mnie, przyjacielu, tu wśród zwierząt. Liczę na twój humanitaryzm. Wierzę w człowieka. Podpis nieczytelny. Dyrektor skończył lekturę i długo w zamyśleniu pocierał dłonią o policzek. I co pan na to? Nie wytrzymałem. Co? Ocknął się z zamyślenia. Tak, pokiwał głową. Uparte bydle. Będę musiał ją sprzedać. Najlepiej do cyrku. Nie rozumiem, przybrałem wyczekujący wyraz twarzy. Dyrektor wstał ciężko od biurka. Proszę spojrzeć. Otworzył szafę. Półki uginały się pod stosami kartek i teczek biurowych. Wszystko jej dzieło. Gdybym miał się przejmować tymi grafomańskimi wymysłami, to by mi chyba wszystkie włosy odrosły. I tak mam już dosyć. Co ta małpa niena wymyślała? Że jest zaklętą księżniczką, tylko ją pocałować. Że jest przebranym szpiegiem. Jak nie dostanie wódki, to wywoła bunt w naszym zoo. Że jest owocem miłości King Konga i białej podróżniczki, której nazwiska nawet nie wspomnę. Ech, panie, od tego wszystkiego można zwariować. Potrafiła powoływać się nawet na Darwina, że nim ona jest brakującym ogniwem. Wszystko kłamstwa, matactwa, blajerstwo, same kłopoty, sprzedam ją do cyrku. Tam jest jej miejsce. O, proszę spojrzeć, jest nawet podanie o przyjęcie do Związku Literatów i udzielenie stypendium twórczego. Hochsztaplerstwo, dno moralne. Niech mi pan wierzy, niczego tej małpie u nas nie brakuje, a bez przerwy pisze donosy pełne oszczerstw i obrzydliwych insynuacji. Sprzedam ją, dłużej tak nie można. Ile ja nocy nie przespałem, ile zdrowia. Nie, nie. Dyrektor wyjął z kieszeni buteleczkę i łyknął garść tabletek. Uspokoił się po chwili i dodał, otwierając szufladę. Mam tu wszystkie dane. Małpa urodziła się w naszym ogrodzie zoologicznym. Od początku miała złe skłonności. Zabierała dzieciom lody, strącała spacerującym kapelusze. Paniom wyrywała parasolki i torebki. Potem uspokoiła się. Machała nawet do ludzi łapą. Nikt nie pomyślał, że właśnie z małpim uporem wertowała skradziony jakiemuś dziecku elementarz. I wtedy dopiero się zaczęło. Taka jest prawda. Kiedy wyszedłem od dyrektora, zapadał zmierzch. Zwierzęta układały się do snu, klatki były puste. Ostatni zwiedzający zmierzali w stronę wyjścia. Rozmyślałem o dziwnej przygodzie, jaka mnie spotkała, gdy w ciszy odchodzącego dnia gdzieś z głębi ogrodu rozległ się skrzekliwy wrzask.
Mama! Mama!
Idąca obok mnie paniusia mruknęła pod nosem.
Nie pilnują szkrabów i potem drze się taki na całe zoo.
Potaknąłem jej zupełnie bez powodu.
Tata!
Wrzeszczał zagubiony dzieciak.
Czytamy w prasie i w radiu słyszymy: cywilizacji postęp nas wyniszcza, wiotczeją mięśnie, tracimy kończyny, a w środku mamy po prostu same zgliszcza. Gdzieś w perspektywie kompletnie sił zanik, farmakologia ratuje nas bez skutku. I tacy wiotczający, zdegenerowani, jeden po drugim wymrzemy po malutku. Mnie jednak jakoś ta wizja nie przeraża, bo gdy na przykład szybę stłukę w windzie, to osobiście z drzwiami mknę do szklarza, bo przecież do mnie szklarz za nic nie przyjdzie. Ta winda to mój przyrząd ukochany, nieruchomieje, a często zdarza się to. Ja dzięki windzie jestem wciąż wytrenowany, gdy z zakupami gnam na ósme piętro. Kran naprawiając, ćwiczę mięśnie dłoni, w drzwiach tramwajowych podciągam się w bicepsie, a jeszcze przedtem muszę tramwaj ten dogonić. i dzięki temu mam łydy coraz lepsze. Mam sport na co dzień, nieprzerwany trening. Pewnym nie taktem jest więc ten złowróżbny hałas. My nie jesteśmy tacy strasznie rozpieszczeni, gdy wciąż od lat chwilowo coś nie działa. Być może komuś zanika jakiś organ. Zrozumcie jednak, kochani żurnaliści, tym kimś być może jakiś Mr. Morgan. A Kowalskiego to po prostu nie dotyczy. Wstrzymajcie słońce, ruchome ruszcie schody. Temu szklarzowi ze szkłem przyjść do mnie każcie. Wysokim piętrom dostarczcie w kranach wody. Dopiero potem nas cywilizacją straszcie.
Panie Leszku, z całą pewnością można stwierdzić, że poczucie humoru w społeczeństwie rośnie.
Oczywiście, ale też widać jasno, że rozwija się ono różnie w różnych zawodach.
Praca zawodowa wywiera kolosalny wpływ na poczucie humoru jednostki.
Wystarczy dodać, panie Jurku, tak? Że statystyczny Polak 46% dowcipów robi w pracy, a resztę w drodze z pracy do domu.
Tak jest, praca zawodowa zostawia nie tylko ślad na ziemi, w słońcu i w deszczu daleko od szosy, ale powoduje także nieodwracalne zmiany w mózgu.
No wystarczy, wystarczy. No. Przejdźmy do konkretów. O. Analizując humor ludzi różnych zawodów, można dojść do wniosku, że pracownicy hut, stalowni i walcowni mają ciężki dowcip.
Włókniarki, dziewiarki i hawciarki mają dowcip lekki, choć niekiedy ich żarty się ciągną.
Tak. Drwale prawie wcale nie dowcipkują, bo czego by nie zrobili, to i tak wszyscy stwierdzą, że siekiera. Ziu!
Ale już ich kumple, stolarze, robią kawały w dechę. Ojej!
Kwiaciarki i etatowi satyrycy mają poczucie humoru cięte.
Krawcy robią żarty ni przypiął, a stripteaserki ni wypiął.
Kucharze mają kawały raczej niesmaczne, a nerwowi kelnerzy pieprzne. Podobnie strażacy, którzy spalą każdy dowcip.
Rzeźnicy są tak przywiązani do świńskich kawałów, że klientom zostawiają jedynie ogonek.
Fryzjerzy uznają jedynie kawały z brodą, a murzyni i kominiarze czarny humor.
Kolejarze mają dowcip spóźniony, a marynarze słony.
Babcie toaletowe mają tani dowcip, a ich klienci mniej lub bardziej celny.
Ekspedientki nie potrafią sprzedać żadnego kawału, podobnie jak położne, które położą każdy żart.
A jeśli chodzi o ludzi bez zawodu, to z nimi wcale nie ma żartów.
Nie, i nie można im pozwolić na dowcipkowanie.
Nie wolno.
Nie wolno. Nie. No, chyba że wpadną na jakiś oryginalny pomysł. Ale jak niepracujący może wpaść na dobry pomysł?
Nie ma szans. No, a pan gdzie pracuje, panie Jurku?
W budownictwie, aha, panie Leszku. Ten budynek właśnie, w którym siedzimy, to ja sam budowałem.
A co to jest? Cholera, co to? Co to za głupi dowcip? Co?
Dwa.
Cztery.
Za dokładnie.
Spytaj jeszcze raz.
Dwa razy dwa.
Siliry.
Dobrze.
Franceski, no.
Raz.
Co to tak syczy?
A teraz?
Przestało.
A widzi pan?
Pacjenci. Będziemy się teraz uczyć piosenki pod tytułem
Meryga Wyguli. Piosenka ta, jak wiecie, została napisana specjalnie na festiwal naszego zakładu i przez naszego pacjenta, kolegę Rockefellera.
To ja.
Tak, dziękujemy. Uwaga, dyktuję pierwszą zwrotkę. Meryga w guli, gnusie czuli, kulebiakiem da zazuli. Nie ma porta ani torta, tenisiści swąd na kortach. Proszę bardzo, powtarzam. Meryga w guli, gnusie czuli, kulebiakiem da zazuli. Nie ma porta ani torta, tenisiści swąd na kortach. Doskonale. Brawo, teraz refren. Ślinią się kury do góry, gulgo, kocham twe lury, bo co jak co mi się wetrze, tak to zepsute powietrze. Proszę bardzo, powtarzamy refren.
Przepraszam bardzo, panie docencie, proszę ale was. Ja takich świństw nie będę powtarzać.
Świństw? Jak się nazywacie?
Mozart.
Fryderyk?
Tak.
To jest słynny poeta, tak?
Nie, panie docencie, poeta to był Wolfgang Amadeus Chopin.
Tak.
A ja też jestem słynny, ale nie poeta, tylko aktor filmowy.
Tak, tak jest, racja, pamiętam, przepraszam bardzo. Fryderyk Mozart był taki, więc mówicie, że nie podoba się wam piosenka, tak?
Nie, panie docencie.
A czy wiecie, że ona się wszystkim podobała? Wszystkim. Cała komisja ją do dzisiaj śpiewa. Cała. I wszystkie pielęgniarki, i wszystkie salowe. I tak zapadła w serce, w kroplówki, w zastrzyki, w baseny. O, we wszystko. O co chodzi? Co wy chcecie? Chcecie basen? Siostro, basen dla Mozarta. Kąpielówki macie?
Mam, panie docencie.
Dobrze.
I czepek mam też.
Tak, ale won mi z tym basenem. No, nie lubię tego dźwięku. Co? No to przerwijcie, siostro. Zabrać basen. Uwaga, dyktuję drugą zwrotkę. Meryga w guli wał wałówką, wali wolny wół altówką, gdy się już twarogiem zmemle, to dojdzie do takich rezultatów, że...
Panie docencie, tu nie ma rymu.
Wiem, i to jest właśnie to nasze. Nie ma rymu bez dymu, prawda? A w ogóle proszę mi nie przerywać, dyktuję refren.
A co, zmienił się?
Tak, musieliśmy zmienić refren, ale też jest wspaniały. Ślinią się kury do góry, gulgo, kocham twe lury.
Panie docencie, przecież to jest to samo, co było.
Wszystkiego nie mogliśmy zmienić, prawda? Za to reszta jest inna, bo co jak co mi się wetrze, tak... To zepsute powietrze.
Według mnie to się nic nie zmieniło, panie docencie. Nic.
Według mnie też nie, ale... Siostro basen!
Dla kogo, panie docencie? Bo jeśli o mnie chodzi, to ja...
Ale nie o was chodzi o mnie. Dziękuję. Może siostra odejść. Kolego Kocoń, proszę się nie patrzeć.
No. Mozart!
Co Mozart?
Mozart, nie Kocoń, tylko Mozart.
Ja was sportowców nie odróżniam. Siostro, proszę to zabrać. Nie to, nie basen, idiotkę jakąś przysłali. Uwaga! Dyktuję trzecią zwrotkę.
Jeszcze?
Dopiero trzecią zwrotkę. Mryga w guli, a w odduli.
Chyba w oddali.
Chyba ja wiem lepiej, prawda? I nie przerywajcie,
tak,
dobrze?
Tak.
Mryga w guli, a w odduli. Trochę cukru, trochę zuli. Nie ma porta ani torta. Tenisiści swąd na kortach.
Powtarza się. To samo było w pierwszej zwrotce.
Inaczej się nie da. Siostro, bulba!
Bulba!
Poczucie człowieka jest funkcją wielu zmiennych, do których należy zaliczyć wartość kilku stopni zasilania organizmu w tlen, w białko, w tłuszcz, w węglowodan, z jednej strony w alkohol, z drugiej strony w dwutlenek węgla. Jest też funkcją wartości wydzielania wewnętrznego. Zależy, ile się komu wydziela żółci, tam kwasu żołądkowego czy insuliny. To samopoczucie jest zależne również od niematerialnych zmiennych zewnętrznych. Pogoda, jonizacja powietrza, sytuacja biometeorologiczna, ale też jest zależna od tego, co dociera do naszych uszu, w dużej rozpiętości gatunkowej bodźców, od wrzasku dziecka w nocy do najpiękniejszych wyznań miłosnych, też może w nocy, prawda? I od tego, co dociera do naszych oczu, też w dużej rozpiętości,
Od pięknego pejzażu u wybrzeża jugosłowiańskiego, aż po sino-pstrą plamę grzyba na ścianie naszego pokoju. Jak więc widać, ilość konkretnych wartości samopoczucia w zależności od kombinacji i układu tych wszystkich zmiennych jest nieskończenie wielka. Stanów samopoczucia, przypuszczam, jest więcej niż kolorowych płytek w tym amerykańskim Muzeum Kolorów. Od absolutnej bieli poprzez tysiące odcieni szarości, poprzez wszystkie kolory, aż do czerni. Pomijając, że tak powiem obrazowo lwią część gatunków samopoczucia, trzeba stwierdzić, że te takie najczarniejsze źle robią człowiekowi i trzeba je koniecznie likwidować, żeby źle nie skończyć. A czujemy się nieraz tak, że prawie fizycznie odczuwamy oblepiające nas od środka świństwo, oblepiające nas od środka jakąś taką ohydę. Te najczarniejsze gatunki samopoczucia wywołują prawie fizyczną chęć, żeby się przeniksować i obmyć, żeby wejść pod jakiś prysznic po tym przeniksowaniu, prysznic strzelający jakimś, bo ja wiem, wytrawnym winem, czy może dobrą wodą kolońską. Nieraz jest to potrzeba, żeby prysznic strzelał kwaśnym mlekiem, albo kwasem bornym, czy płynem burowa. To zależy, co kto w środku ma. Jakie tam te wewnętrzne nagniotki, jakie to rozmemłane memejstwo go tam rozślama zarza od środka. Nieraz czuje się potrzebę przeniksowania i skoczenia do basenu z wodą z bąbelkami, na przykład z wodą grodziską. Nieraz do basenu z piwem żywieckim, a nieraz do basenu z Coca-Colą z lodu. Czujemy zupełnie fizycznie, że taka kąpiel dałaby nam katarzis jakiś taki. Czujemy ponadto potrzebę rozkręcenia się na kawałeczki, żeby rozmasować poskręcane nerwicami żołądki, żeby przetrzepać wątroby, żeby odkurzyć płuca. I nic w tym nowego. Jakiś yoga podaje receptę na relaks psychiczny polegający na uświadomieniu sobie, że kolejnymi haustami wdychanego i wydychanego na luzie powietrza przemywamy sobie rękę, nogę, brzuch. Przemywamy i wypuszczamy to brudne powietrze zawierające zmęczenie, zgnuśniałość, niechciejstwo i niechlujstwo, jakieś cały ten oblepiający człowieka od wewnątrz ślam, kurczę, te rdze i ten nalot i to wszystko wyrzucamy z siebie, jak szlauch od pralki wyrzuca brudne mydliny. Ktoś się z tego jogi śmiał i głupio robił, bo złe samopoczucie musimy codziennie i na bieżąco likwidować i to sami. Gdy się tego nie zaniecha, to człowiek przypomina po pewnym czasie kubeł na śmieci, którego MPO nie opróżnia przez miesiąc czy pół roku. Gdy się tego nie będzie robić samemu, zrobi to za nas też swego rodzaju MPO, czyli chirurg pod narkozą, skalpelem, brutalnie i albo mu się uda, albo nie.
Czas szaleńczo ucieka, coraz bliżej do piachu. Nie nadążysz, człowieku, jeśli jesteś bez fachu. Ten się zna na uprawie, ów zwyczaje zna ptasie. Ten wie wszystko lub prawie, bo na innym czymś zna się. Coraz węższa specjalność, coraz trudniej jest, gdy nie ogarniasz całości, lecz jest pomoc, to my.
To wy?
To my.
To wy?
To wy?
To my.
To wy?
To my.
To my. Na wszystkim znamy się, a liści, nasza specjalność to ten dom. To my, domowi specjaliści, les specialistes de la maison.
To wy?
To my.
To wy?
To wy?
To my.
To wy?
To my.
To wy? To my.
Komuś rwie się rodzina,
kogoś otruć chce trudka.
Ten spodziewał się syna,
a znajduje podrzutka.
Nie wychodzi interes.
W trybach życia jest piasek.
Ktoś ma chęci nieszczere na sąsiadkę lub kasę.
Wilk wilkowi człowiekiem,
u środki lśnią łzy. Gdy znajdziecie usterkę,
przyjdzie pomoc, to my.
To wy.
To my.
To wy,
to wy.
To my.
To wy.
To my.
To wy!
To my!
A kiedy nic się nam nie uda, powiemy to pechowy dom. Jego specjalność to są cuda, specjalité de la maison.
Wy!
To my!
To wy!
To wy!
To my!
To wy!
To my!
To wy!
To my!
Studiowanie bajek ma swoje dobre strony, ma i złe, zwłaszcza gdy ktoś podchodzi do nich naukowo. Tak było w wypadku Kazimierza Ż., zoologa zamieszkałego przy ulicy Krystiana Andersena 28. Kazimierz Ż. był mistrzem od krzyżówek. Udało mu się swego czasu wyhodować ryby bez ości oraz ostrygi w skorupkach na ekler. Nagrodę FAO przyniosło mu wyprodukowanie jadalnego drewna oraz winogron rosnących na lodzie. Natomiast po wsze czasy będzie tajemnicą, w jaki sposób Kazimierz Ż. potrafił skrzyżować psa z kotem, choć efekt, trzeba przyznać, był zastanawiający. Jednakże w 40. wiośnie życia wynalazca zwariował. Uwziął się bowiem wyhodować bohaterkę licznych legend i baśni ludowych, a mianowicie złotą rybę. Marcin Wolski.
Antybaśnie.
Epizod trzeci.
Mistrzu, ośmielę się zauważyć.
Na twoim miejscu bym się nie ośmielał. Zważ. Nie waż, tylko zważ. Zważ, że jesteś adeptem.
Tak, panie.
Adeptowanym przeze mnie z litości, notabene. Wiesz?
Co to notabene? Nie wiem. Pewna pani mawiała mi często buona notte.
A, buona notte to znaczy dobry stopień. Ale o czym to ja mówiłem?
To ja mówiłem. Chciałem po prostu przypomnieć panu, że aby wyhodować złotą rybkę, nie wystarczy być złotą rączką.
Tak.
Pamiętam, że mój poprzedni pan, wynalazca, gastronom, pracował nad budową stoliczka na kryzie.
No i...
Coś mu się pomyliło. Wyhodował stoliczek ekshibicjonistę. Zamiast nakrywać, sam się sprzątał.
A właśnie, adepcie, akwarium nie było dziś szorowane.
Znowu? Ojej.
Eksperymenty trwały. Tu wyznajmy, że Kazimierz Ż. mozolił się nad złotą rybką z trzech powodów. Po pierwsze, miał trzy życzenia do spełnienia.
A po drugie?
To była jego prywatna sprawa. Tym bardziej, że wynalazca był ekscentrykiem. Kiedy się nudził, chodził do kurnika i tam rozwiązywał kaczkę krzyżówkę. Kiedy indziej sztorcował swego pomocnika.
Do 100 000 mutantów! Coś ty miał przynieść! Materiały źródłowe!
No to i są. Podania ludowe.
Podanie. W związku z moimi aktualnymi sprawami zwracam się z uprzejmą prośbą. To ma być podanie ludowe bezczelne. Natychmiast szorować akwarium.
Przecież czyste.
To pobrudzić i wyszorować.
Nadszedł jednak z dawna oczekiwany dzień. Z tysięcy krzyżówek, z ikry karasia chińskiego wymieszanej z wódką Goldwasser z udziałem promieni podczerwonych i elektrowstrząsów wykluło się coś błyszczącego.
Klęknij, mały, to nasz wielki dzień.
No dobra, mistrzu, ale to przecież, o ile znam się na zoologii, nie jest złota rybka.
A co?
Srebrna ropucha.
Przez chwilę wpatrywali się w milczeniu.
No i co tak się gapicie? Plaza nie widzieliście.
No w zasadzie, no tak. No nieważne. To ja od razu przystąpiłbym do życzeń.
Ja, to proszę się nie fatygować. Ja nie mam specjalnych życzeń.
Ale ja mam i myślałem.
Do moich kompetencji nie należą życzenia i zażalenia. Od tego jest inna książka, ja zmieniam wszystko. Tylko przy całowaniu.
W żabę.
Zbytni zaszczyt, młody człowieku. zmieniam w srebro.
A w złoto, a w złoto?
Złoto zamieniał wszystko swoim dotknięciem król Midas. I to w starożytności. Ja natomiast kocham się w srebrze.
No dobra, sprawdzimy. Na początek może pocałuję pani Ojego.
Zaraz, dlaczego?
Nie jest w moim typie, brzyda, ale młody już wolę. To jabłko.
Proszę, no.
Najpierw równowartość. Jabłko waży mniej więcej ciężar właściwy razy za gram. 3284 zł.
Chwileczkę, jak to?
Forsa na stół albo nurkuje. Nie myślicie chyba, że będę dokładała do interesu.
Byli bezradni. A srebrna ropucha nie zamierzała zrezygnować ze swoich pryncypiów. Kazimierz Ż usiłował ją zażyć podstępem, żądając opłat za pożywienie, ale żabsko powiedziało tylko...
Obywam się bez pokarmu.
Zdenerwowany wynalazca zwrócił się więc z prośbą o radę do znanego naukowca, socjologa bajeczności. Odpowiedzią był krótki list, a właściwie depesza.
Masz, czytaj, adepcie. Głośno czytaj, a wyraźnie.
Już przed laty zauważyłem trend do zmian w bajeczności. Stop. Przewidziałem zanik świadczeń gratisowych, inflację bezinteresowności. Stop. Ceny dobrych wróżek skoczyły o 689%, ceny złych jeszcze bardziej. I tu nie ma stopu. Konik Garbusek może żądać gaży gwiazdora filmowego, nie gwarantując przy tym żadnych usług.
Stop! Przestań czytać. Szlak mnie trafia.
Szorować akwarium?
Daj mi spokój.
Zwolna zaczynał rozumieć, że nic nie wyjdzie z jego najskrytszych marzeń, na które składały się a. zgromadzenie bogactwa, b. osiągnięcie wielkiej sławy, c. zdobycie pięknej Małgorzaty, która codziennie spacerowała przed oknami pracowni mistrza, nie zwracając na niego żadnej uwagi. 13 marca nastąpił dramatyczny zwrot w wydarzeniach.
Tak. Droga ropucho, porozmawiajmy poważnie. Z moich wyliczeń wynika, że naprawdę niewiele brakuje ci do złotej rybki, prawda? Czy mogłabyś spełnić przynajmniej jedno moje życzenie?
Nie mam ochoty.
No nawet zapłacę.
Łapówki mnie nie urządzają.
Do czego chcesz?
Osrebrzyć cię. Pocałuj!
Nie, spryciaro. Chciałabyś mnie zamienić w kawał srebra.
Tak, tak.
Puszczaj,
gdzie mnie niesie?
Won! Na ulicę!
I cisnął płaza na jezdnię, nie zauważając, jak z drugiej strony nadjeżdża olbrzymi walec drogowy.
Znowu się spóźniasz, adepcie.
Niech mi zobaczy, co znalazłem przed domem na ulicy. Sprasowany kawał srebra. Można by zrobić z tego śliczną puderniczkę.
Puderniczkę, myślisz?
Jubiler spisał się znakomicie. Puderniczka gotowa była w 3 dni. Więcej czasu kosztowało usunięcie z niej mdłego zapachu akwarium. Wreszcie Kazimierz Ż mógł ją bez trudu podarować pięknej Małgorzacie.
Och, dziękuję panu. Ach, co za drogi prezent. O, naprawdę, przecież prawie się nie znamy.
Ale to drobiazg. A może wstąpi pani do mnie na herbatę?
No, wie pan...
Wstąpiła. W korytarzu przystanęła przed lustrem.
Chwileczkę.
Sięgnęła po puderniczkę, musnęła ją puszkiem jak pocałunkiem i uniosła go do twarzy.
Co się stało, pani Małgorzato? Pani Małgorzato! Pani Małgorzato, gdzie pani? Och, i co tu robi ten sześcian czystego srebra?
I w ten sposób, przypadkiem, bo przypadkiem, spełniły się wszystkie trzy życzenia wynalazcy. Miał bogactwo w postaci pół tony czystego srebra. Miał zarazem Małgorzatę, trochę zimną, małomówną i milczącą, ale zawsze. A sława? No cóż, w związku z zaginięciem Małgorzaty i licznymi świadkami, którzy widzieli, jak wchodziła do mieszkania wynalazcy, jego zdjęcie obiegło gazety całego świata z tytułami: Morderca doskonały, co stało się z ciałem, czy tajemnice znają tylko piranie z akwarium? A że nie było to tak, jak o tym marzył Kazimierz Ż. No cóż, życie nie układa się ściśle według naszych marzeń.
Adept! Szoruj akwarium!
Tak.
Nie gwasz mojego sześcianu, nie dotykaj! Sam zetrę kurze, ty podrywaczu, ty!
Pani nie chce się śmiać, pani zechce tak trwać. Zadumana, wpatrzona w namyśle, pani widzi, że już we mnie wszystko tuż, tuż. No a resztę to chyba sam wyśnie. Może powiesz mi nie, albo powiesz, że chcesz razem ze mną w tę ciemność się udać. Dla mnie jesteś sam raz, stąd te moje faux pas. Taka smukła, może trochę za chuda. Jeszcze jeden romans dla pani. Jeszcze pani posyłam te ostatki nut. Duszę przed panią odsłaniam, po czym w sercu układam na spód. Pani widzi, odstoję przed panią. Lewa noga mi z tremy jednostajnie drga. Coś posturek u pani nakłania, coś we wnętrzu dziwnie mi gra. Może jeszcze ta noc, mała kołdra i koc, i będziemy już tylko dla siebie. Może powiesz mi leż, albo powiesz mi bierz swoje rzeczy, no co tak się grzebiesz. W myślach widzę ten świt, ty przede mną bez nit, kit kaniny na gładkim ciele. Cóż, nie dla mnie twój trans. Dziwnie jestem bez szans. Ładnie będzie, jak się zastrzelę. Jeszcze tylko ten romans dla pani. Jeszcze poślę pani te ostatki nut. Jeszcze duszę przed panią odsłonię, po czym w sercu ułożę na spód. Potem wezmę rewolwer po dziadku. W uszach twoich może zabrzmi ten liryczny strzał. Będą mówić, że ten na ostatku ten rewolwer z poświęceniem w ręce brał. Och, mademoiselle!
Halo, halo, sownik wyrazów lingwistycznych zgasza się ze z tej strony. We w moim nowym cyklu wykadownictwa mikrofonowego ja by tutaj wam chciałem dzisiaj zabezpieczyć jasność we wrozumieniu sowa lumninarz, bo to wiele naroso wokół tego sowa bendów i przeinaczeń. Nie wszyscy wiedzą, co to sowo odznacza. Niektórzy będnie mówią zamiast lumninarz, mówią lumniniarz. To śmieszne takie przejęzykowanie, bo lumniniarz nie ma nic wspólnego ze skomniniarzem. A oni mówią lumniniarz. Mówią, bo nie rozumią, co mówią. Co to jest lumniniarz? Mówimy często, oto lumniniarz naszego życia kulturalnego. co się kryje za tym słowem, albo raczej kto. Lumninarz jest to ktoś sawny, zasłużony. Samo słowo lumninarz pochodzi ze łaciny, od słowa voluminin, co znaczy duża książka. Duża znaczy mądra. Najpierw mówiło się voluminarz, a potem słowo uległo skrótowości i we w tej formie przetrwało do naszego czasokresu. Ze wszystkiego, co tutaj się powiedziało, wynika nie tylko podbudowa teoretyczna, ale i sens praktyczny się nadrzuca. Mianowicie, jak się należałoby zachować, zobaczywszy lumninarza dla na przykład na ulicy. Zjawisko nie jest częste, ale przydarza się. I rozchodzi się o to, żebyśmy nie staliśmy jak kto głupi bez jasności, jak się zachować. A sprawa jest prosta. Widzimy, że ulicą idzie sobie nadredaktor Wolski Marcin, kolega, albo inny lumniniarz życia duchowego, to natychmiast apiemy się za guzik i rozglądamy dookoła, czy nie ma pana we okularach albo białego konia. Jak jest, to możemy guzik puścić i to, co pomyśleliśmy sobie, na pewno się spełni.
Samotnej pannie, którą mija, to szczęście jakim jest zamęście, mile w staropanieństwie sprzyja. Zerowy bilans szczęść i nieszczęść, mąż jej się nigdy nie upija. Nie musi się przejmować teściem, nigdy też dzieci nie przebija. I to w nieszczęściu jest jej szczęściem. Pero, pero, bilans musi wyjść na zero. Pero, pero, bilans musi wyjść na zero, koniecznie nie ma wyjścia. Stary kawaler w swoim szczęściu, jakim poniekąd jest celibat, czuje się z wiekiem coraz częściej, tak jak wyjęta z wody ryba. Nikt mu nie powie witaj zięciu, choćby go z córką w słomie zdybał. Rodziny brak to takie szczęście, jak wolna rączka, ale w trybach. Pero, pero, bilans musi wyjść na zero. Pero, pero, bilans musi wyjść na zero. No prawo jest arytmetyczne niestety. Osobnik, co wyleciał z pracy, zamiast rozpaczać i żałować, szybko to sobie przetłumaczy. No wreszcie nie muszę już tu pracować. Świnia, co wczoraj był kolegą, równie spokojnie patrzy w przyszłość, bo w końcu nie ma tego złego, które na dobre by mu nie wyszło. Pero, pero, bilans musi wyjść na zero. Pero, pero, bilans musi wyjść na zero. Konta się muszą zlikwidować. Życiowy bilans szczęść i nieszczęść musi w efekcie wyjść na zero. Szczęście to jakby w pewnym sensie początek nieszczęść jest dopiero. Klęska przed taktem bywa szczęścia, trudnie raz kończy się karierą. Lecz i odwrotnie po Austerlitz dość często zjawia się Waterloo. Pero, pero, bilans musi wyjść na zero. Pero, pero, bilans musi wyjść na zero. W życiu po prostu no nie ma innego wyjścia.
No, jesteśmy.
Ale to jakaś okropna rudera. I wygląda na niezamieszkaną.
No zawsze jakieś schronienie przed wiatrem. Mnie się to nie podoba. Pamiętasz, Świętuś, jak wpadliśmy do zamku Drakuli?
Nie wspominaj. No? Na samą myśl szyja mnie swędzi i krew zalewa.
Ależ panowie, to bardziej przypomina opuszczony chlewik, nie zamek. Nawet rodzima Baba Jaga pogardziłaby takim schronieniem.
A pójdziesz! Pójdziesz!
Niech pan się nie opędza, tylko rzuci mu coś do jedzenia. Albo udaje sukę.
Da nagi!
O, tak.
O, w mordę. No,
znów trafiliśmy na kryjówkę kłusownika.
Hop, hop. Panie Baton.
Tfu, tu nikogo nie ma. Nie licząc psa.
Ale to my, pańscy znajomi z arcydyrekcji do kształtu. Maniek.
Jędrek.
I Kowalski, znaczy Kowalewski.
No to wchodźcie, gapy kochane, bez pukania.
Pan docent?
A co? Odwiedziłem pana wizytytatora, aby podzielić się z nim...
Chlebem i salią, kojdziemy ziane w pęk.
I przedyskutować tematykę zbliżającej się sesji.
To może my sobie już pójdziemy w mordę, bo...
Hop, Kowalski, wy zawsze jesteście coś za prędki. Siadnijcie sobie tam w kątku i możecie się przysłuchiwać w charakterze obserwanta.
Ale przysłuchiwać? Tak na sucho?
Kociemniak, nie bądź bezczelny. Kursant nie będzie pić z ciałem pedagogicznym, bo to A, moralne i B, ardzo nie wypada.
A poza tym my mieli tylko litry, ale dwóch, nie? A
gdybym tak skoczył do najbliższego sklepu i za nasze pieniądze, za nasze oczywiście, nabył, prawda?
No, Zachorski, nie bądź także zarówno dzieckiem. I nie zadawuj głupich pytań. Co innego wpraszać się do ciała pedagogicznego, a co innego przedyskutować na wspólnej platformie zainteresowań. Pędź, kursant, pędź.
Żeby tylko trafił.
Tak, żeby tylko trafił.
Tak, kiedyś pół dnia szukałem.
To ja, panie Krzysieńku, to ja przecież szukałem mety w tej okolicy i gdyby nie życzliwość ludzka, to...
Piając zaprowadzi pana Jędusia.
Już pamiętam, jak
było. Piając zaprowadzi, on alkohol potrafi węszyć nawet spod ziemi.
Jak te psy, prawda, z góry świętego buldoga.
No chodźcie, słuchaj tu, chodź, powąchaj sobie, o. No, powąchaj, tak, i prowadź. Konik, pamiętaj, konik. A ostateczność żytnia może być z kłastem. No i jakby pan Jęduś nie chciał wracać, to... A point!
Moją drogą, jako kłusownik mógł pan mieszkać w takiej dziurze, ale po awansie na wizytatora...
A ja tam się ludziom waszy rzucać nie lubię. A poza tym przywykłem do skromnych warunków i piorun przywykł. Nie uwierzycie, piasek mój miesiącami potrafi się obyć bez jedzenia.
A pan?
A ja odwrotnie. Muszę co godzinę kurczę pyczane w pysk. No, pamiętam raz, Japońcy dali nam w kuchnię. Oj, pocisk trafił prosto w kocioł, w którym gotował się barszcz z uszkami.
Ale to kocioł, no i co?
A innym razem znowu na atolu Bikini.
O, to ciekawe.
To mi chcieli rzucić grzyb w barszcz. Ale uczy grzyb.
Słuchać, kursanty, słuchać jak radia. Jutro zrobię z tego odpytkę, a w domu każdy napisze wyprasowanie pod tytułem...
Zapiski kłusownika, zeszyt 389.
Cały zeszyt?
Może być brulion. I nie przeszkadzajcie, bo się pan Bronisław nie może kontynuować.
Ja opowiem wam dziś o zemście. O zemście, jaką obiecał mnie Major Smith, jeżeli byśmy się kiedy spotkali.
O tym jeszcze nie słyszałem.
Wyście, Kowalski, jeszcze wielu rzeczy nie słyszeli. Ja słyszałem, a mimo to zamieniam się w ucho.
A było to na Ceylonie. W każdym razie w okolicy. Lecieliśmy balonem meteorologicznym. Tak, z terenów oblężonych w nieznanym kierunku. W pewnym momencie major mówi, wyrzucić balst. No to jachciach, co miałem robić, wyrzuciłem swojego dowódcę.
I jak to?
No. Dziwne pretensje, jak rozkaz to rozkaz.
Każdy Kowalewski, mając do wyboru siebie i dowódcę, wyrzuciłby się sam.
Ja proponował ją.
Tak postąpił zresztą Spytko Kowalewski, kiedy królewskie sanie ścigała w atakach głodnych wilków. Od tego czasu Kowalewscy kośćcem się pieczętują.
Czym?
Kościec. Taki herb. Piszczel skrzyżowana z przedramieniem na złotym tle.
No i wiecie, Major Smith obiecał mnie zemstę. Ile ja od tego czasu miejsc nie zmieniałem. Ile nazwisk, ile twarzy. Zawsze w końcu wpadnie na mój trop. I to za co? Za precyzyjne wykonanie rozkazu.
Pan Jędruś wraca.
No jak tam, przyjacielu?
Nic, cholerka, nic. Zgubiliście kursant pieniędzy?
Piorun zawiódł. Niemożliwe.
Zawiódł mnie na skraj lasu.
gdzie spał jakiś denat.
Chuża twarz.
A, mówiłem. No, z piesek ma, to był denat uratowany. Zaraz. A jak ten śpiący wyglądał? Czy nie był to przypadkiem taki mały? Z brudką?
Co?
No był. To właśnie taki był. Zupełnie.
Co pan robi, panie Bronisławie?
Natychmiast wyjeżdżam. Major Smith znów na moim tropie.
Zaraz, przecież pan jest naszym wizytatorem.
Nie o wizytach, tym pan nie wspominaj. Ja wyjeżdżam i już.
Ale ja w pana inwestuję od miesięcy.
Nie słyszał pan o chybionych inwestycjach? Idę, a jakby kto pytał, nic nie wiecie. Szczególnie o mnie, o majorze Smithie i o Bajlonie. Piorun, noga!
Podszedł. Panie Możebym tak już nigdy drugiego śniadania nie jadł. Co za strata, o ja nieszczęsny.
Ale
cicho. Za karę przepiszecie mi. A zresztą nie przepisujcie. Wracamy na WF.
A w tej sytuacji to już wolałbym być też zrobiony w balon.
W 320 magazynie 60 minut na godzinę wystąpili Małgorzata Niemirska, Andrzej Fedorowicz, Jacek Fedorowicz, Piotr Franceski, Jan Kaczmarek, Marian Kociniak, Krzysztof Kowalewski, Jan Kobuszewski, Leszek Niedzielski, Tadeusz Ros, Jerzy Skoczylas, Tadeusz Włodarski, Andrzej Zaorski i inni.